Muszę wam się do czegoś przyznać, szczerze. Jeszcze jakiś czas temu uważałem, że stwierdzenie, że czas przyspieszył, to jest jakiś wymysł. Tymczasem rzeczywiście czas, nomen omen, bardzo przyspieszył. Mam na liście właściwie na dziś do nagrania dla was kilka filmów. Dziś pani Monika, jedna z widzów kanału Moc Słabości, podesłała mi genialny artykuł o rewolucji motyla. Ja odpisałem, nie wiem dlaczego, czy jeszcze śpiący po różańcu, że czytałem książkę Rewolucja Mary i pani Monika odpisała, ale mi chodziło o rewolucję motyli. O tym sobie porozmawiamy, mam nadzieję, jutro. Zatrważająca rewolucja, która się już dzieje. To nie jest tylko teoria. Czas rzeczywiście przyspieszył, Bóg daje nam znaki i jest konkretny znak, który się realizuje. Pytanie, czy my go widzimy, czy jesteśmy ślepi, a może i głusi, potrzebujemy tych słów Efata. Otwórz się, otwórzcie się. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Arka ocalenia na czasy ciemności. Zobaczcie, jak to wszystko zaczyna się składać w całość. Wciąż żyjemy w czasach mroku, rok 1981, przełomowy, ponieważ wtedy rozpoczynają się objawienia w Kibeho, wtedy również kończą się objawienia w Akita, które bardzo mocno definiują rzeczywistość współczesnego świata, ale także i sytuację kościoła. Wielu hierarchów było obrażonych na to, w cudzysłowie, a może i bez cudzysłowia, obrażonych na to, co Maria mówiła w Akita. Na początku objawienia w Akicie były odrzucone później, natomiast zostały zatwierdzone oficjalnie przez kościół. Przed chwilą wyświetliła mi się wiadomość, jak zaczynałem nagrywać dla was, że papież Leon XIV w Watykanie przyjął arcybiskupa katolickiego z Teheranu. Watykan mocno działa na rzecz pokoju. Co się dzieje w roku 1981? Rozpoczynają się objawienia królowej pokoju w Medjugorje. One, że tak powiem, nie chcą się skończyć. Wciąż trwają. Dlaczego? Bo ponieważ jest coraz więcej wojen i coraz mniej pokoju. Ale my, Polacy, bo przecież jesteśmy Polakami, otrzymujemy dwa bardzo ważne światła. Przede wszystkim, zobaczcie, że modlimy się codziennie na różańcu, powtarzając: dopomóż szczególnie tym, mówiąc do Maryi, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. Kto potrzebuje Bożego miłosierdzia? Ci, którzy żyją w ciemności, ci, którzy żyją, że tak powiem, poza logiką miłosierdzia, która wymyka się ludzkiej logice. I przecież Chrystus dał nam dzienniczek świętej Faustyny, to jest wiek XX. I przedłużeniem dzienniczka świętej Faustyny, ja go odkrywam na nowo, jest dziennik duchowy Alicji Lęczewskiej. Co się dalej dzieje? Ja wierzę, że są to znaki, a że jestem miłośnikiem książek, to zawsze Pan Bóg jakoś tak działa przez nasze, wydaje mi się, pasje. To Pan Bóg daje nam dziś również znak przez genialną książkę poświęconą Alicji Lęczewskiej, autorstwa pani dr Ewy Czaczkowskiej, a mianowicie Mistyczka naszych czasów. Mistyczka naszych czasów. Mistyka codzienności. Szatan nie jest w stanie działać w tym rejonie, w którym my działamy, kiedy jesteśmy ukryci w niepokalanym sercu Maryi. Tu nie chodzi o wycofanie się z życia społecznego i tu nie chodzi o obojętność wobec świata. Ukrycie oznacza rezygnację z mojej ludzkiej logiki. Oznacza wejście do arki ocalenia danej nam na czasy ciemności. W książce Rewolucja Maryi, oczywiście ta książka Alicja Lęczewska, za chwilę fragmenty wam z niej przeczytam, jest dostępna w naszym moc słabości sklep.pl. Tam też pojawiły się bluzy ewangelizacyjne, o których nawet nie mam czasu wam opowiedzieć. Rewolucja, drodzy państwo, Maryi. Tej książki już niestety nie znajdziecie nigdzie, chyba że w jakiś, jak to się mówi, sklepach z używanymi książkami. Natomiast zobaczcie, co w tej książce możemy przeczytać. Rewolucja Maryi. Powiedziałem wam na początku o rewolucji motyli. Odniosę się do tego zestawienia Rewolucja Maryi, Rewolucja motyli za 2 dni, maksymalnie 2 dni. Jaki jest ten kościół, w którym mamy trwać i któremu winniśmy posłuszeństwo? Katechizm uczy, że jest on jeden święty, powszechny, apostolski. Jedna z interpretacji jego trzeciego przymiotu, a zatem powszechności, czyli katolickości, ponieważ z języka greckiego katolicki oznacza powszechny, czyli obejmujący wszystkich, mówi nam, że Kościół nie tylko jest posłany do wszystkich ludzi, lecz także każdy z nas znajdzie w nim to, co wyraża jego duchowość. Zobaczcie, to jest genialne, to jest głębia, że powszechny Kościół katolicki jest dlatego powszechny, jest dlatego katolicki, że nie tylko obejmuje wszystkich, ale każdy w nim znajdzie swoje miejsce, ponieważ znajdzie w nim to, co wyraża jego duchowość. A dlaczego tak możemy mówić? Ponieważ zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwa, zatem życie duchowe w Duchu Świętym jest zawsze zgodne z wolą Bożą, życie duchowe czyste, na wzór błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, zawsze będzie zgodne z wolą Bożą. Charyzmatycy znajdą wspólnoty odnowy, intelektualiści, różne grupy teologiczne tęskniące za mistyką, kręgi medytacji, liturgii otwierającej na doświadczenie Boga. To także dlatego tyle jest w Kościele najróżniejszych form kultu i nabożeństw. Pod tym względem katolicka eklezja, czyli no Kościół, jest rzeczywiście niezwykle bogata. Eklezja, czyli wspólnota. Poza sercem kultu, którym jest Eucharystia oraz znaną od pierwszych wieków czcią oddawaną Matce Jezusa i Świętym, poza starożytną czcią oddawaną ikoną i relikwią, dzisiaj mówiliśmy sobie, ksiądz dr Marcin Sobiech mówił o tym, dlaczego katolicy posługują się ikonami i obrazami. Mamy jeszcze dziesiątki litanii i nowen, koronek i różańców, medalików i szkaplerzy, a z każdym z nich łączy się jakaś forma uznanej przez Kościół pobożności, czasem przeradzająca się nawet w styl życia, który rodzi świętych. Rok 1981, wówczas umiera Barbara Kloss, która otrzymała od Maryi, szukam książki, ale nie widzę, gdzieś ją odłożyłem w innym miejscu, objawienia Królowej Różańca Świętego. Ponad pół tysiąca stron objawień, jakie Barbara Kloss otrzymywała przez 30 lat w pierwsze soboty miesiąca. To jest również zakończenie tych objawień, rok 1981, zakończenie Akity, rozpoczęcie Kibeho, gdzie jest mowa o rzekach spływających krwią i rozpoczęcie objawień w Medjugorje. Zobaczcie, że objawienia Królowej Różańca Świętego, Barbara Kloss, to jest kontynuacja Giecz-Waudu. No i teraz taka jedna sugestia. Skoro Kościół obejmuje wszystkich i każdy z nas znajdzie w nim swoją duchowość, to nie róbmy, że tak powiem, nie przeciwstawiajmy Maryi z Giecz-Waudu, Maryi w Fatimie, w Królowej Pokoju, prawda, w Fatimie, Maryi Królowej, jako Królowej Pokoju w Medjugorje. Są czasami takie komentarze pod filmami o Fatimie czy o Medjugorje, a my mamy Giecz-Waud. Pozwólmy każdemu wybierać cel pielgrzymek. Ok? Ponieważ Pan Bóg szanuje naszą wolność, a więc i my szanujemy wolność innych. Natomiast owa Arka Ocalenia na czasy ciemności. 10 grudnia 1925 roku Maryja objawiła się siostrze Łucji i Maryja przychodzi do siostry Łucji z dzieciątkiem Jezus i pokazuje jej swe serce otoczone cierniami. Dzieciątko Jezus powiedziało: miej współczucie ze sercem Twej Najświętszej Matki otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. To są słowa Jezusa. I dokładnie dzieciątka Jezus, no bardzo mocno jak na dzieciątko Jezus, jako na dziecko, prawda? Maryja dodała: córko moja, spoglądając na siostrę Łucję, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć im będą w intencji zadośćuczynienia. Tyle Maryja. Dziś wszystko przemawia za tym, że intencją Boga było uczynienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca dla współczesnego Kościoła, więcej, dla całego świata, niezwykle ważnym. Rok 1925. 100 lat minęło od tych słów Maryi i od tych słów Dzieciątka Jezus, a szczególnie Maryi, mówiących o pierwszych sobotach miesiąca. Jest to nabożeństwo ogłoszone w XX wieku na kolejne wieki. Można powiedzieć nabożeństwo, które najbardziej pasuje, nie wiem jak to inaczej nazwać, jak to inaczej określić, do owych ciemności, w których żyje współczesny świat. Odpowiedź jest prosta i bolesna zarazem, dlaczego w tak niewielu miejscach są praktykowane pierwsze soboty miesiąca. Na przeszkodzie stanął książę ciemności, który odniósł spektakularny sukces, rzucając na tę linię frontu wszystkie swoje siły i zatrzymując postęp nabożeństwa. Dlaczego to zrobił? Jego działanie jest logiczne. Jeśli Bóg podaje człowiekowi klucz, którym może on otworzyć bramę więzienia i wyjść na wolność, piekło musi uczynić wszystko, by klucz nie dotarł do ludzkich rąk. I dlatego trzeba żyć duchowością ukrytej Miriam, o której pisałem w książce Tajemnica ukrytej Miriam, w tej przestrzeni, która jest, że tak powiem, niewidzialna dla szatana. Jest to przestrzeń ukorzenia, pokajania. A jeśli człowiek już trzyma ów klucz w dłoniach, szatan za pomocą wszelkich dostępnych argumentów stara się go przekonać, że jest to rzecz bez znaczenia, może jedynie jakiś symbol wolności, nic więcej. Zrobi co w jego mocy, by klucz nie trafił do zamka w więziennej bramie. Doskonale znamy imię sprawcy, który, dodajmy, nie działa sam. Pomaga mu w tym skutecznie liczne, uwaga, to są mocne słowa, pokolenie szatańskie, o którym siostra Lucja pisała kilka lat przed śmiercią. Posługuje się on swoimi ludźmi, których ma wciąż coraz więcej. To oni dwoją się i troją, by nie dopuścić do rozpowszechnienia się nabożeństwa pierwszych sobót. Pan Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I teraz owo przeciwko, greckie ante, antychryst. Antychryst to jest ten, kto jest przeciwko Chrystusowi. A żeby skutecznie być przeciwko Chrystusowi, to szatan małpuje Chrystusa. Dlatego będzie wielu polityków, którzy będą głosić mesjanizm polityczny, wielu katolików, którzy będą głosić mesjanizm polityczny. Ostatnio ksiądz profesor Robert Skrzypczak w homilii ostrzegał, to jest bardzo mocna homilia księdza profesora Roberta Skrzypczaka, przed mesjanizmem politycznym. Powiem szczerze, że naprawdę to były bardzo mocne słowa i na czasie, ponieważ jesteśmy w stanie uwierzyć, tak jak faryzeusze, że Mesjasz ma mieć jakąś władzę polityczną i że są politycy namaszczeni przez Mesjasza, za pomocą których, no właśnie, co? Kto zaprowadzi pokój? Owi politycy na modłę ludzką, na modłę układów politycznych, czy Chrystus, który nie potrzebuje mesjanizmu politycznego? Podczas walki dobra ze złem nie ma miejsca na widowni. Trzeba opowiedzieć się po jednej albo po drugiej stronie. Przypomnijmy, ojcowie pustyni mówią, że bierność w życiu duchowym jest również decyzją, jest również odpowiedzią, ponieważ bierność oznacza zgodę na zło. Kto nie stanie po stronie Chrystusa, automatycznie trafia do drużyny przeciwnej, przeciw, ante, antychrist, antychristus, ante, ten, który jest przeciwny Chrystusowi. Nie pomaga Bogu. Mamy tu klasyczną sytuację zero-jedynkową. Nieopowiedzenie się, za Jezusem oznacza współpracę z ekipą szatana, pojawienie się na jego mapie zła. Przyjęcie postawy choćby biernego statysty, obserwującego diabelskie poczynania przez swą milczącą obecność, daje mu zezwolenie na niszczenie tego, co pochodzi od Boga. Ktoś może powiedzieć, no ale ja nie jestem bierny, ja działam. Jestem aktywny w kościele, jeżdżę na pielgrzymki. Problem polega na tym, że możemy wykonywać różne uczynki pobożnościowe i wciąż być bierni duchowo, ponieważ nie mieć w sobie łaski wiary, która nie pokłada nadziei w ludzkich słowach, w słowach polityków, która nie zajmuje się propagandą polityczną, propagandą tej czy innej partii, gdzie stawiamy wypowiedzi tych owych polityków różnych, nie będę mówił których, prawda, jako niemalże ważniejsze. Znaczy Pan Jezus mówił swoje, tam miłość nieprzyjaciół i tak dalej, mówił swoje, no a takie, no ale my, prawda, my robimy swoje, my wiemy swoje. No to jest właśnie pokolenie, drodzy Państwo, tak jak Pan Wincenty Łaszewski powiedział, napisał bardzo mocno, pokolenie szatańskie. I święta siostra Faustyna, pamiętajmy, że żyjemy w czasach ciemności, na które zostało nam dane światło miłosierdzia Bożego, dzienniczek świętej Faustyny, on też jest w naszym sklepiku, oczywiście, że tak, i Alicja Lęczewska jako jej dziennik duchowy, jako przedłużenie dzienniczka świętej Faustyny, to znaczy ta wiązka miłosierdzia, która rozpoczęła się od świętej Faustyny, trwa nadal i idzie w świat, idzie przez Polskę i przez Polskę idzie w świat właśnie przez, uwaga, Alicję Lęczewską. I teraz bardzo mocne cytaty z dzienniczka świętej Faustyny i z Alicji Lęczewskiej. Na początek dzienniczek świętej Faustyny, drodzy Państwo, numer 1452. Kiedy wybiła 12 godzina, dusza moja pogrążyła się w głębszym skupieniu i usłyszałam głos w duszy. Nie bój się, dziecię moje, nie jesteś sama. Walcz śmiało, bo wspiera cię ramię moje. Walcz o dusz zbawienie, zachęcając je do ufności w moje miłosierdzie, bo twoje zadanie w tym i przyszłym życiu. Po tych słowach przyszło mi głębsze zrozumienie miłosierdzia Bożego. Dusza będzie potępiona tylko ta, która sama chce, bo Bóg nikogo nie potępia, drodzy Państwo. I jeszcze fragment z dzienniczka świętej Faustyny, numer 1465. Zły duch znieść tego nie mógł, a wcześniej była mowa o tym, ogólnie o zawierzeniu zdrowia i życia przez świętą Faustynę Panu Jezusowi. I tego, że święta Faustyna modliła się za grzeszników. I szatan przychodzi do świętej Faustyny. Święta Faustyna zapisała, widziadło mówiło mi, nie módl się za grzeszników, ale za siebie, bo będziesz potępiona. Nie zważając wcale na szatana, modliła się z podwójną gorliwością za grzeszników. Zły duch zawył z wściekłości. O, gdybym miał moc nad tobą i znikł. To jest niesamowita metafora. Szatan chce mieć moc nad sobą i w tym momencie znika, ponieważ nie ma żadnej mocy nad nami, do momentu, aż nie trafimy, mówiąc krótko, do piekła. Poznałam, że cierpienie i modlitwa moje krępowały szatana i wiele dusz wyrwałam z jego szponów. I w tym kontekście mamy ciąg dalszy, skoro kontynuacją dzienniczka świętej Faustyny jest dziennik duchowy Alicji Lęczewskiej. Sięgam sobie do tej książki Mistyczka naszych czasów. Posłuchajcie tego, tu są w tej książce nowe fakty również z życia Alicji Lęczewskiej. Alicja od 1987 roku, kiedy w wieku 53 lat przestała pracować, zaczęła uczęszczać codziennie na mszę świętą. Eucharystia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu stała się dla niej najważniejszą częścią dnia, którego program dawała do akceptacji Jezusowi, prosząc anioła stróża, by nią kierował. Pani Ewa Czaczkowska, która była gościem na naszym kanale tydzień temu, mówiła, że Pan Jezus nawet dyktował program dnia Alicji Lęczewskiej. Rano jechała więc na mszę świętą o godzinie 7:00 do klasztoru karmelitanek, gdzie przyjmowała komunię świętą pod dwiema postaciami, słuchała kazania, a następnie zostawała na adorację Najświętszego Sakramentu. Gdy nie zdążyła na godzinę 7:00 do Karmelu, szła na mszę świętą o godzinie 8:00 w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Słowackiego. Wracając do domu, robiła podstawowe zakupy na ryneczku, gdyż tu są niższe ceny niż w sklepach. Czasem była jeszcze na drugiej mszy świętej w swoim kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Ciała, kiedy skończyła dyżur wolontariuszki w kancelarii parafialnej. 8 marca 1987 roku, a zatem 2 lata po spotkaniu w Gostyniu, Jezus powiedział Alicji: jutro zaczną się twoje prawdziwe rekolekcje. Chodź tu, Gucia. rekolekcje oczyszczające i przygotowujące cię do tego, abyś się stała narzędziem mojego działania w świecie. Będę obnażał i zabierał wszystko, co jest przeszkodą. Jedyną twoją ostoją będzie ślepe zawierzenie mojej miłości wbrew temu, co będzie cię spotykać i co będziesz odczuwała. Powiem szczerze, że nie wiem, co bym, jakbym się zachował, gdybym usłyszał słowa, takie słowa Pana Jezusa. No dlatego pewnie ich nie słyszę i pewnie nigdy nie usłyszę, bo brak mi takiej wiary. Alicja prawdopodobnie strwożona i zmęczona ciągłym wymogiem oddawania, umniejszania, ogołacania powiedziała: boli, gdy trzeba ciągle dawać, służyć i pozwalać wyjmować sobie ze serca to, co tam jest. Ja się kurczę, spalam, a inni rosną i rozkwitają. Aby to przyjąć, trzeba o wiele bardziej kochać bliźniego niż siebie. Pan Jezus powiedział do niej: dziecko moje, do tego cię powołałem, ale wiedz, że jest to ta droga, którą szedłem ja i moja matka. Mówiliśmy bardzo często, że Maryja dociera pod krzyż, a zatem idzie za Jezusem drogą krzyżową. Przez całe życie za nim przecież szła, za nim szła. Prawda? Nie Jezus za nią, ale za nim szła. Dlatego przez Jezusa do Maryi. To jest ten porządek, o którym mówił święty Jan Paweł II. Wtedy rozumiemy przez Maryję do Jezusa. Natomiast tu Jezus jest na pierwszym miejscu. I wiemy, że święty Jan apostoł jako jedyny nie zdradził Jezusa. Dotarł pod krzyż tam, gdzie Maryja, ponieważ możemy domniemywać, a mistycy o tym często nie, ale wielu mistyków o tym mówiło, że święty Jan zmierzał pod krzyż. Tam był, usłyszał testament Jezusa z krzyża, oto matka twoja. Idąc za Marią, ukryty, znowu to ukrycie, życie w ukryciu, skrytością, że tak powiem, duchowością, skrytą Miriam, ukryty w niepokalanym sercu Maryi. I dalej, mistyczka naszych czasów, Alicja Lęczewska. I prowadził ją Chrystus przez 9 dni rekolekcji. Każdego dnia podawał nowy temat do refleksji, nowe zadanie do wprowadzenia w czyn, nowe dyspozycje do wypełnienia. Wszystko po to, aby stała się czystą ofiarą za grzechy świata. Dlaczego Pan Jezus do nas nie mówi, możemy tak się zastanawiać? Być może dlatego, że nie chodzimy na adorację. No gdzie ma Pan Jezus nam powiedzieć? Gdzie ten głos jest najbardziej słyszalny? A jest to głos bardzo delikatny. Jezus nawet z krzyża nie krzyczał. Chociaż mógł zejść z niego, bo jest Panem, Władcą. Przez niego zostało wszystko stworzone. Przez Słowo Bóg Stwórca stwarzał w mocy Ducha Świętego, Ruach. Hebrajski to jest ten Duch, który daje życie. Zobaczcie, że aby stała się czystą ofiarą za grzechy świata, 17 marca 1987 roku, w ostatni dzień rekolekcji, Jezus zadał Alicji, uwaga, 3 pytania. Czy gotowa jesteś oddać mi siebie i swoje życie na ofiarę wynagrodzenia za grzechy świata, za moich wybranych? Rok 87 to jest. Czy zgadzasz się na każdy rodzaj śmierci i cierpień życia, na wszelkie ogołocenie? Czy ślubujesz mi miłość i wierność w każdej sytuacji? Alicja na każde z tych 3 pytań Chrystusa odpowiedziała tak. Powiedziała tak, bo kochała, tak jak święty Piotr, pytano przez Jezusa, czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz, odpowiada w końcu, tak, przecież wiesz, że cię miłuję. Kilka lat później w liście do siostry Teresy Alicja Lęczewska wyznała: Pan powiedział, aby wszystko i wszystkich pozostawić, idąc za Nim. Ciągle pyta, czy miłujesz mnie bardziej? I teraz, czy my miłujemy bardziej Chrystusa niż... I znowu, to co nas chyba najbardziej jako Polaków rozpala, słowa polityków, podziały polityczne, walkę, że tak powiem, ojczyznę. Oczywiście, ojczyzna jest ważna, natomiast naszą ojczyzną jest niebo. Jeżeli mamy wprowadzać podziały, drodzy Państwo, posługując się religią i duchowością, żeby budować jakąś moc tej czy innej partii, jakieś przesłanie i stawiać ideologię tej czy innej partii ponad Ewangelię, to znaczy, że jesteśmy pokoleniem diabolosa, tego, który dzieli. I wiem, jak to brzmi, ale brzmi bardzo mocno, ale jednocześnie prawdziwie, ponieważ czy miłujemy bardziej Jezusa niż własne poglądy, niż moje widzimisię, moje spojrzenie na Kościół, moje zdanie na temat tego czy innego papieża, czy miłujemy bardziej Chrystusa niż wypowiedzi tego czy innego polityka, kiedy Chrystus mówi miłuj nieprzyjaciół. Tak, panie, miłuję cię bardziej, choć czasem mówię to przez łzy, gdy żal mi czegoś, co stworzyłeś i gdy przykro mi z powodu mojej tak małej miłości wobec dobroci i miłości twojej. Gdy ubolewam nad moim małym, niemądrym, ludzkim sercem. Mistyczka naszych czasów. To jest, że tak powiem, druga twarz świętej Faustyny, ponieważ całe przesłanie Alicji Lęczewskiej jest kontynuacją dzienniczka świętej Faustyny. Wszystkiego błogosławionego wam, nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.